Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Szanowni Państwo, a ten film obejrzałem i czekałem. Zapytają Państwo, dlaczego? No, dlatego właśnie, żeby nabrać odpowiedniego dystansu, który pozwoli rozmawiać o zielonej granicy, bo to o niej mowa, w taki sposób nieco inny niż ten, który obserwujemy od niemal miesiąca w przestrzeni polskiej debaty publicznej. Zielona granica, czyli film, który śmiało można tak powiedzieć, jest jednym z najgłośniejszych polskich tytułów nie tylko tego roku, ale z pewnością ostatniej dekady. Film, który stał się elementem, przedmiotem skrajnie emocjonalnego dyskursu, także politycznego, jeszcze przed premierą. Film istotny jednak nie tylko ze względu na polską debatę publiczną, bo to także nagrody. Pierwsza, czyli specjalna nagroda jury w trakcie tegorocznego festiwalu w Wenecji. I ta druga, o której wiemy, ogłoszona już, nagroda Fuori Campo na watykańskim festiwalu Terzo Millennio. To film fabularny, nawiązujący do wydarzeń, które mają miejsce od 2021 roku na polsko-białoruskiej granicy, a o tym filmie postanowiłem porozmawiać z Anitą Piotrowską, filmoznawczynią i krytyczką filmową Tygodnika Powszechnego. I to do wysłuchania tej rozmowy teraz Państwa na antenie Radia Kraków Kultura. Zapraszamy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry, Anito.
Dzień dobry.
Ja się bardzo cieszę, to jest taka moja refleksja, którą chcę się z tobą podzielić na początku naszej rozmowy, że będziemy rozmawiać o zielonej granicy, to znaczy, że ja będę rozmawiał z tobą o zielonej granicy w 2 tygodnie od tego momentu, kiedy ten film obejrzałem, kiedy te najsilniejsze emocje, bo te silne emocje niewątpliwie towarzyszyły mnie na pewno, kiedy wyszedłem z sali kinowej, trochę opadły i mogę sobie z takim większym dystansem na ten film spojrzeć, co nie jest taką sytuacją oczywistą, bo tak naprawdę takie chyba najistotniejsze pytanie, które krążyło mi po głowie przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, to jest pytanie o to, czy o zielonej granicy można jeszcze rozmawiać jak o filmie. W takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę każda wypowiedź wartościująca, także filmoznawcza, dotycząca zielonej granicy, staje się poniekąd wypowiedzią polityczną. Jak rozmawiać o zielonej granicy?
Na pewno bardzo trudno, o ile to w ogóle możliwe, o tym konkretnym filmie rozmawiać nie jako o filmie, który obrósł jakby zanim jeszcze powstał w rozmaite polityczne konteksty. No ale jakby ja jestem od tego, tym się zajmuję i w tym kierunku mnie kształcono ongiś, żeby jednak traktować film jako film i niezależnie jaki to jest film. Kiedy szłam na przykład na raport Pileckiego czy na Smoleńsk, to mimo że czułam, że jakby światopoglądowo nie będzie mi z tym po drodze, aczkolwiek starałam się na tyle otworzyć, żeby przynajmniej zobaczyć, jak to kino wygląda jako kino. Czy ono jest oglądalne, czy ono jest profesjonalne, jak zostało wykonane, jakiego używa języka, jakich środków perswazji. No niestety, my krytycy mamy to do siebie, że musimy czasem tak na zimno, ale oczywiście też nie jesteśmy jakimiś cyborgami i emocje też wchodzą w grę i również nasze poglądy. W przypadku tego filmu muszę przyznać, że jechałam do Warszawy, bo akurat widziałam go jakiś czas temu na przedpremierowym pokazie, troszeczkę z duszą na ramieniu, ponieważ obawiałam się, że zobaczę film polityczny. Film polityczny to jest jakby określony gatunek. No wiadomo, Oliver Stone, kiedyś Costa Gavras, dzisiaj też Adam McKay. To są po prostu filmy stricte polityczne. Ten film filmem politycznym jakby w ścisłym znaczeniu tego słowa nie jest. Nie jest to też film propagandowy, też z definicji, bo filmy propagandowe powstają na zamówienie władz, zazwyczaj totalitarnych, chociaż niekoniecznie. I bałam się, że będzie to po prostu publicystyka. No ale czymże jest publicystyka? Publicystyka to jest kino, które jest doraźne, które kino szybkiego reagowania, często zrobione niechlujnie, często upraszczające i jakby robione z potrzeby chwili. Takie filmy powstawały też w Polsce i zdobywały nagrody, bo takie filmy też są potrzebne. Ale one zazwyczaj nie są w stanie przetrwać próby czasu, właśnie jako kino. Ja myślę i mówię to jakby z całą odpowiedzialnością, że film Zielona Granica tę próbę przetrwa. Że za kilka lat, za kilkanaście lat, kiedy już opadną emocje, kiedy już ten cały polityczny kocioł też trochę ostygnie, po prostu ten film będzie ceniony i nie tylko jako zapis tego czasu, w którym my teraz żyjemy i tej sytuacji i tych naszych przeklętych polskich konfliktów, że to jest i będzie dobre kino, bo dobre kino jakby z definicji tę próbę czasu przetrwa.
Dlaczego Zielona Granica ma przetrwać próbę czasu? Bo to jest tak naprawdę pytanie o to, czym jest dobry film, bo to jest taka sytuacja niejednoznaczna, bo z jednej strony mówisz o tym, że to nie jest publicystyka, ale z drugiej strony to jest film, który powstał w odpowiedzi na kryzys polityczny, kryzys migracyjny, kryzys, który obserwujemy na arenie międzynarodowej tak naprawdę w tym momencie. Więc to nie jest tak, że dokonujemy jakiejś historycznej retrospektywy i możemy z dystansu sobie na to spojrzeć. To zawsze jest trudne, to zawsze będzie budziło emocje, ale co twoim zdaniem udało się zrobić twórcom tego filmu, żeby nie popaść w takie tony publicystyczne, jak to mówisz? Bo są tacy, którzy mówią, że ten film to jest publicystyka, że to jest film pod tezę.
Jest to film bardzo przemyślany. Oczywiście możemy się nie zgodzić jakby ze sposobem rozłożenia akcentów, z tym, w jaki sposób Agnieszka Holland rozkłada w nim racje pomiędzy poszczególne postacie. Jest to film, który fantastycznie opowiada, świetnie pracuje na emocjach, co oczywiście ktoś może uznać za zarzut, ale...
Mówi się, że to jest szantaż emocjonalny, chociażby Michał Chudoliński tak napisał w takiej bardzo głośnej recenzji, że to jest szantaż emocjonalny.
To jest bardzo cienka granica, też jakby naszego indywidualnego odbioru i tego, co dopuszczamy, ale też pewnej znajomości kuchni filmowej, tego, jak działają w kinie rozmaite środki perswazji. No cała ta filmowa retoryka, ten tak zwany język filmowy, on po prostu też ma swoje sposoby. Mam wrażenie, że poza kilkoma wyjątkami Agnieszka Holland jakby nie przekroczyła tej granicy, nomen omen, że no, kilka razy no, gwoli sprawiedliwości, ponieważ już mówisz, że te emocje opadły. Miałam takie poczucie, że jakby coś jest za mocno, za bardzo, zbyt dosłownie, ale no właśnie, no to dwuipółgodzinny film, to się tak rozkłada, że w zasadzie jednak nie przykrywa tego, co w tym filmie jest najważniejsze i takie najmocniejsze. Czyli po prostu historia opowiedziana z kilku punktów widzenia, które oczywiście, powtórzę, można było inaczej rozłożyć. No i po prostu fantastyczne jakby rozegranie tego w taki sposób, że no po prostu ludzie wychodzą z kina tak jak wychodzą, czyli głęboko poruszeni i dopiero po jakimś czasie jakby są w stanie podjąć jakąś rozmowę, co się tutaj stało, ale też chciałabym podkreślić jedną rzecz, że ten film powstał z jednej strony z jakiegoś takiego poczucia odpowiedzialności, tak jak mówiłaś na początku Agnieszki Holland, no kto zna jej kino, wie, że ona dokładnie to robi od 50 lat, więc właściwie spodziewaliśmy się tego.
No już kiedyś została wyklęta, prawda?
Tak.
Kobieta samotna i kobieta samotna, czyli film, w którym dostało się po głowie i władzom PRL-u, i Solidarności, i czas, kiedy Agnieszka Holland tak naprawdę wyjechała z kraju, nie?
Bardzo dobry podałeś przykład, bo trochę podobnie się teraz dzieje z Zieloną Granicą, gdzie już nawet z tej drugiej strony, kiedy już właśnie ta fala emocjonalna opadła, zaczynają pojawiać się głosy jakby kwestionujące to, czy Agnieszka Holland zrobiła ten film dobrze, czy wypuszczono go w odpowiednim momencie, już jakby takie, jakby dzieli się ten włos na czworo coraz bardziej. Ale wracając do tego, co powiedziałam na początku, ten film po pierwsze powstał jakby z tej potrzeby, którą Agnieszka Holland ma w sobie od zawsze, czyli potrzeba dawania świadectwa. Czy to sytuacji, w której ona żyje, jakiemuś nastrojowi, no tym się zajmowało kino Moralnego Niepokoju, ale też historii, no bo przecież ogromna część jej filmów jest zanurzona w historii i to też w taki sposób właśnie reagujący na tę historię, na jej dzisiejszy odbiór. Druga rzecz, ten film powstał z jakiejś no jednak bezsilności, czyli z czegoś takiego, co my wszyscy odczuwamy, znaczy nie wiem, czy wszyscy, ale wielu z nas odczuwa jakby w odniesieniu do tej sytuacji, która dzieje się na granicy z Białorusią, że jakby często nie wiemy, jak reagować, co robić. Oczywiście jest jakaś garstka zapaleńców i Agnieszka Holland ich pokazuje a nawet oddaję hołd.
Trochę idealizując, tak, ja to jest taka jedna, jeśli mówimy o tych uwagach krytycznych, która w moich myślach pojawiła się, to akurat od razu po seansie, że to jest tak, że kiedy spoglądamy na portret aktywistów, i to jest faktycznie mój zarzut do tego filmu, to widzimy oczywiście postaci, które nie są idealne, ale to, co nie jest idealne, jest bardzo często ujęte w formę humorystyczną, to znaczy sympatycznej wady, którą my z przyjemnością w jakiś sposób oglądamy, bo warto też dodać, że ten film, pomimo bardzo dużego ciężaru gatunkowego, jeśli chodzi o temat, to jest film, który jest filmowy, jeśli tak można powiedzieć, nie tylko z uwagi na to, że faktycznie 2,5 godziny trzyma w napięciu, siedzi się jak na szpilkach, ale także dlatego, że no, spróbujmy znaleźć jakiś film w polskiej kinematografii ostatnich lat, w którym można byłoby zobaczyć tak udaną scenę pościgu, tak naprawdę scenę awanturniczą, jak w Zielonej Granicy. Ale jestem ciekaw, co ty myślisz o tym portrecie aktywistów, bo to jakby ten wątek, który gdzieś tam tutaj poruszam i sygnalizuje, jak ty to odebrałaś?
Znaczy właśnie mnie uderzyło to, że no, to jest jakby zróżnicowana grupa i jakby też do końca nie wiemy, kim są ci ludzie, nie wiemy, czym są pobudki, dla których oni tam są. Każdy z nich jest jakoś trochę inny. Jest tam jakiś element oszołomstwa, przynajmniej w niektórych postaciach. Także no, można to traktować jako, tak jak mówisz, sympatyczną wadę, która sprawia, że mamy tę sprawę załatwioną. Ale no, kim są ci ludzie? To są ludzie, którzy po prostu biegają po lesie z termosami, z gorącą zupą, czy z jakimiś śpiworami, czy z jakąś taką doraźną To są często ludzie z kręgów chrześcijańskich. Nie próbujmy też stworzyć jakiegoś takiego monolitycznego obrazu aktywisty w Puszczy Białowieskiej.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o tym słynnym polskim mundurze, bo to jest bardzo istotny temat, który moim zdaniem warto rozłożyć sobie na czynniki pierwsze trochę. Ja zanim powiem o tym, co myślę na ten temat, to chciałbym, żebyśmy powiedzieli, co w tym filmie jest. Czy to jest tak, że faktycznie widzimy grupę pograniczników, którzy zachowują się w naganny sposób, ludzi, którzy są nieczuli, którzy nie podchodzą do ludzi tak naprawdę, którzy są w lesie, tak jakbyśmy być może tego oczekiwali. Tak, widzimy to na ekranie. Czy widzimy na ekranie Janka w tej roli Tomasz Włosok, zresztą świetnej roli, czyli tego człowieka, który trochę wyłamuje się z tego tłumu i jest tym indywiduum, które znowu jest w jakiś sposób przez oko kamery doceniony, tak? Tak. To też widzimy. Jak ty czytasz tę sytuację? Czy to jest film, który jest tendencyjny, który bije w ten polski mundur?
Znowu, film Zielona Granica pokazuje, że ludzie są różni, również ludzie w mundurach. Są wśród nich, nie wiem, służbiści, tępi służbiści. Są wśród nich też pewnie jacyś sadyści, jak wszędzie, a myślę, że jakby służby mundurowe są tutaj szczególnie też podatne na takie różnego rodzaju takie wypaczenia. Ale są też takie postacie jak Włosok, Jank grany przez Tomasza Włosoka, no, który jakby wykonuje swoje rozkazy, bo na tym polega jego praca, ale jednocześnie jest człowiekiem i budzą się w nim różnego rodzaju wątpliwości. W dodatku ma żonę w ciąży, co nie jest bez znaczenia, bo jakby to oczywiście jest to jakiś taki retoryczny chwyt, że jakby ta empatia w nim może być większa niż w przypadku innych mężczyzn, którzy nie są w takiej sytuacji, ale też spójrzmy na to pragmatycznie. Facet, który ma żonę w zaawansowanej ciąży, nie może się za bardzo wychylać. Nie może się buntować, no, ma po prostu więcej do stracenia. Prawda? Więc jakby to też jest ciekawe. I znowu, no to jest postać, której jakoś kibicujemy, z którą się nawet w pewnym momencie ja utożsamiłam. No i to też jest ciekawe i to jest jakby kolejny taki punkt, który chciałabym podkreślić, z czego ten film się wziął. Że właśnie nie wziął się on z jakichś takich doraźnych politycznych pobudek, żeby przywalić panującej władzy, mówiąc kolokwialnie, ale wziął się w ogromnej mierze z empatii i ta empatia, moim zdaniem, obejmuje również tę postać pogranicznika.
Ja uważam, że to jest taki film, który właśnie Dlaczego on wymaga, moim zdaniem, bardzo głębokiego namysłu? Dlatego, że obok tych scen, o których powiedziałem przed chwilą, czyli legendarnej sceny przerzucania ciężarnej kobiety przez płot, drut żyletkowy, rozbity termos i tak dalej, mamy sekwencję zamykającą ten film. Sekwencję na granicy polsko-ukraińskiej, kiedy widzimy Straż Graniczną, która wykonuje swoje zadania w taki sposób, w jaki my oczekiwalibyśmy tego od służb mundurowych. Dlaczego dla mnie to jest bardzo ważne? Przed tą naszą rozmową rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który jest bardzo silnie osadzony w tym świecie służb mundurowych. Ja z nim dyskutowałem o tym filmie i dotarliśmy w tej naszej rozmowie do takiego bardzo ważnego wniosku, że tak naprawdę jeśli myślimy o Straży Granicznej, także w kontekście tego filmu, to jest tak naprawdę namysł nad etosem żołnierza, nad etosem człowieka, który pracuje w służbach mundurowych. I tak naprawdę to ten etos i jego pielęgnowanie lub zaniedbanie może prowadzić do tego, że będzie dochodziło do sytuacji niewłaściwych. Ale jest jeszcze jeden wątek moim zdaniem i to jest faktyczna krytyka tego, co się dzieje na ekranie. To znaczy krytyka nie tych chłopaków, którzy nie potrafią odnaleźć się w sytuacji ekstremalnej, w którą są wrzuceni z dnia na dzień, a nad nimi jeszcze stoi człowiek, który zamiast ich uwrażliwiać, to ich indoktrynuje. Zresztą jedna ze scen, do której też można mieć wiele zarzutów, ale to jest taka sytuacja, że widzimy, że tak naprawdę to od tych, którzy zarządzają służbami mundurowymi, zależy to, jak ci chłopcy, jak te dziewczęta będą się zachowywać, bo ci sami chłopcy i dziewczęta mogą lać ciepłą zupę, ale ci sami chłopcy i dziewczęta mogą w wyniku być może jakiejś bezradności zachowywać się jak sadyści.
No tak, no to tutaj jakby potwierdza się to zróżnicowanie, o którym mówimy.
A Holokaust?
To jest ciężki temat, te właśnie takie aluzje intencjonalne czy nieintencjonalne, które są w tym filmie albo które są w nas do zagłady. Ja mam z tym zawsze duży problem. Nie dlatego, że za wszelką cenę chciałabym jakoś podkreślać wyjątkowość zagłady, która była wyjątkowa, ale nie o to tutaj chodzi. Tylko, że to jest kwestia tego języka, tej takiej retoryki, którą jedna strona nawiązuje, nie wiem, do Goebbelsa, i tylko świnie siedzą w kinie, druga strona nawiązuje do Holokaustu, no jesteśmy w jakiejś pułapce, w jakimś takim potrzasku, z którego nie ma wyjścia. To jest dopiero szantaż emocjonalny. Natomiast coś jest takiego, jest w tym filmie, w tej pierwszej takiej właściwie otwierającej scenie, właściwie to nie jest scena, tylko to jest obraz lasu, który jest jeszcze zielony. Ja miałam skojarzenia z Sesnalem, z tymi jego obrazami z niedawnej, nie tak dawnej wystawy, taki pejzaż, gdzie po prostu widzimy taką intensywną, zieloną ścianę lasu i w tym jest po prostu wszystko. Cała jakby opowieść właśnie o tym lesie, jak on funkcjonuje w naszej zbiorowej pamięci z czasów wojny. Oczywiście nie, to są nie tylko holokaustowe skojarzenia, bo w lesie działo się bardzo, bardzo dużo. I właśnie, i sposób, w jaki ten film operuje kolorem, a właściwie brakiem koloru, bo to jest też film czarno-biały, to też jest dyskusyjne, bo różne są powody, dla których twórcy sięgają po takie rozwiązanie. Zazwyczaj to jest jakaś taka estetyzacja, albo ucieczka w retro.
Agnieszka Holland mówiła, że chodzi o to, żeby ten film był bardziej uniwersalny, ale tak. To od razu na przykład skojarzenia, nie wiem, z listą Schindlera chociażby znowu.
Uniwersalność, ale też ja myślę, że ten brak koloru jakby sprawia, że nie rozprasza się nasza uwaga, że jakby jesteśmy skupieni na czymś innym, a nie na wizualiach tak zwanych filmowych. Zwłaszcza, że tam był świetny operator Tomasz Naumiuk, który no, mógł naprawdę tam wyczarować różne światy. A tutaj chodziło o pewien taki rodzaj, nie lubię tego porównania, ale go użyję, że jakby takiego paradokumentalizmu. Ten film właśnie dokumentu nie udaje i to też chciałam podkreślić, mimo że jest bardzo dobrze oparty na źródłach. Ten scenariusz, który pisały trzy osoby, naprawdę nie jest wzięty z jakiejś wyobraźni Agnieszki Holland, tylko oparty na po prostu relacjach stamtąd, z granicy. Ale z drugiej strony nie jest to film, który udaje dokument. I to też jest bardzo istotne, bo mam takie wrażenie, że teraz właśnie te 2 tygodnie po premierze jakby zaczynają pojawiać się jakieś takie kuriozalne opinie. Oczywiście świetnie, że dyskutujemy o tym filmie, świetnie, że się o niego spieramy, ale wydaje mi się, że kompletnie przestrzelone są jakieś takie próby egzekwowania od Agnieszki Holland ujęcia na pełną skalę całego globalnego kryzysu migracyjnego ze wszystkimi jego aspektami, niuansami, z szukaniem recept. To jest jakiś taki dość kuriozalny zarzut, który się ostatnio pojawia w publicystyce wokół tego filmu. To jest tylko film. To jest film, który operuje pewnym wycinkiem rzeczywistości. Reżyserka tak sobie go wybrała, a u nas w Polsce, bo to jest specyfika polska, wobec twórców, zwłaszcza filmowych, panuje taka postawa roszczeniowa co do ich powinności, że oni właśnie powinni zrobić to tak, takim językiem, pokazać to tak, z tej strony, a nie innych, ponieważ widownia to są jacyś maluczcy i trzeba to tak zrobić, żeby oni zrozumieli kino we właściwy sposób. To jest jakiś spadek, moim zdaniem, po wieku XIX, po jakiejś tam roli inteligenta, która z tego XIX roku wyszła. I jakby teraz się pojawia coś takiego, co no, wydaje mi się kompletnym przestrzeleniem, czyli zarzucanie Agnieszki Holland jakimiś powinnościami, jak ona była powinna to zrobić.
Chociaż wiesz, ja mam takie wrażenie, jak myślę sobie o Zielonej Granicy, że ten film w pewnym sensie jest filmem dydaktycznym, to znaczy jest filmem moralizującym. Tak sobie myślę, wiesz, to myśl, która przyszła mi do głowy teraz, bo mówisz trochę o takim jakimś dziedzictwie postoświeceniowym, nie? Że kiedy ja w takim razie mówię o postoświeceniowym, wiesz, bo tak sobie myślę, bardzo wyraziście zakrojone postaci i postawy, my to wszystko mamy w tym filmie i równocześnie faktycznie otwarte zakończenie, które pozostawia nas w zawieszeniu, ale mówi trochę człowieku, zastanów się nad swoim człowieczeństwem, nie? Zastanów się, jak to zrobić.
Ale tego rodzaju moralitety operują biało-czarnym językiem, czarno-białymi podziałami i jakby wszystko tam jest jednoznaczne. W filmie Agnieszki Holland nie wszystko jest jednoznaczne, na szczęście.
Słuchaj, o czym ten film w takim razie jest?
Nie chciałabym ani trywializować go, ani też uciekać w jakąś górnolotność, ale dobrze, wybiorę to drugie. O byciu człowiekiem w sytuacji kryzysowej, w sytuacji beznadziejnej póki co, bo nierozwiązywalnej, jakby w takiej skali geopolitycznej, po prostu o byciu człowiekiem.
Ja myślę, że tutaj można postawić wielokropek. Bo tak sobie myślę, tak czuję w sobie, że to bardzo mi pasuje, bo to można byłoby zarzucić, że to jest faktycznie górnolotność i egzaltacja, ale jak sobie spojrzymy tak naprawdę na wszystkie te sportretowane grupy, które w Zielonej Granicy możemy obserwować, to tak naprawdę to są wszystko ludzie, którzy mierzą się z jakimś ekstremum wynikającym właśnie z sytuacji kryzysowej. I próbują na swój sposób się po prostu w nim odnaleźć. Myślisz, że jest jakiś, może to jest trochę takie też nasze zadanie jako dziennikarzy, jakie tropy wskazać być może naszym słuchaczom, publiczności, które pozwoliłyby, czy podążanie którymi pozwoliłoby na to, żeby ten film obejrzeć z taką bardzo dużą otwartością, która równocześnie mogłaby właśnie pozwolić na to, żeby potem, po powrocie do domu, zacząć sobie nad tym wszystkim myśleć, a być może to się wydarzyło w moim przypadku, rzucić się do wszystkich materiałów z 2021 roku, uświadomiwszy sobie, że w sumie to ja wiem, że tam coś się dzieje, ale nie aż tak bardzo dużo, i zacząć doczytywać.
No to tutaj cię muszę rozczarować na koniec, bo ja w ogóle nie mam edukacyjnych zapędów i ja po prostu wierzę w widza. Wierzę w jego otwartość, wierzę w jego inteligencję, wierzę w jego ciekawość i po prostu idźmy do kina i wyróbmy sobie zdanie, nie pozwólmy prać sobie mózgów przez żadną ze stron.
A zatem z wiarą w widza zostawia państwa i mnie Anita Piotrowska. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.